Aleluja. Co za dzień. Dobry dzień. Trzeci raz mamy tutaj niedzielne zgromadzenie i jestem bardzo szczęśliwy, że jesteście, że stajemy przed obliczem Bożym. A tak jak praktykujemy od samego początku zgromadzeń w tym miejscu, chcemy na początek dać świadectwo naszej wiary. I albo czytamy wyznanie wiary, ażeby zabrzmiało na początku zgromadzenia, aby było wiadomo, w co się pod tym namiotem wierzy, kogo się wyznaje, kogo się tu naśladuje, kto jest tu najważniejszy. Albo, i dzisiaj spróbujemy, śpiewamy wyznanie wiary. I proponuję, byśmy powstali wszyscy i zaśpiewamy: wierzę w Boga Ojca, Stwórcę. Wiarę w Ciebie na tym miejscu i chylimy nasze czoła przed Tobą. Witamy Ciebie pośród nas. Dziękujemy Ci, że tak jak jesteś w tysiącach miejsc rozsianych po całym świecie, tak jesteś też i tutaj, między nami, w tym skromnym namiocie. Dziękujemy Ci, że jesteś bliski wszystkim, którzy Cię wzywają, którzy szczerze szukają Twojego oblicza. A my nasze serca nakłaniamy, nasze myśli, naszej duszy całej nakazujemy, aby szukała Pana, aby szukała oblicza Bożego. Duszo nasza, szukaj Pana. Panie, uniżamy się przed Tobą i dziękujemy Ci, że wielu z nas otworzyłeś już oczy i dałeś łaskę nowego narodzenia, że do wielu właśnie pukasz, że stoisz u drzwi i kołaczesz, abyśmy otworzyli nasze serca dla Ciebie. Dziękuję Ci, że ciągle chcesz nas zbawić, że nas nie zostawiasz. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że kochasz nas i prowadzisz, mimo tego, że jesteśmy tacy niedoskonali, że tak wiele jeszcze w naszym życiu trzeba zmienić. Dziękuję Ci za to. Oto jesteśmy. aby wywyższyć Ciebie dzisiaj, aby wsłuchać się w Twoje słowo, aby przyjąć, co masz dla nas tej niedzieli, tutaj w tym miejscu. Dziękujemy Ci. Amen.
Przed Twoje oblicze, Panie. Udziel mi rozsądku zgodnie z Twoim słowem. Niech dotrze me błaganie przed Twoje oblicze. Wybaw mnie zgodnie z Twoją obietnicą. Niech popłyną z moich ust pieśni uwielbienia, gdyż uczysz mnie swoich ustaw. Niech płyną z naszych ust też dzisiaj pieśni uwielbienia. A jeżeli ktoś przyszedł może z bólem, to niech woła, tak jak słyszeliśmy, że on słyszy, bo woła: Panie, wybaw, i On daje nam zgodnie ze swoim słowem rozwiązanie. Ale ci, którzy są radośni dzisiaj w Panu, obmyci Jego krwią, tak jak śpiewa, jak czytałam, niech popłyną z naszych ust pieśni uwielbienia za to, że nas uczyli swoich przykazań.
Bądź błogosławiony.
Dziękujemy Cię, Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, tam, gdzie panuje światło. On nas wybawił spod tyranii ciemności i przeniósł do królestwa swojego ukochanego Syna, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów. On jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła.
Jesteś godzien tego, abyśmy nie tylko śpiewali, nie tylko mówili do Ciebie, wyrażali nasz zachwyt Tobą i nasze potrzeby w stosunku do Ciebie, ale też godzien jesteś tego, abyśmy słuchali Twego Słowa. I dlatego też prosimy Ciebie teraz, abyś namaścił nasze uszy, dał nam uszy do słuchania Twego Słowa i abyś pobłogosławił brata Gabriela, gdy będzie głosił nam Twoje Słowo. Użyj Go dzisiaj pośród nas. Poślij Twoje Słowo do zboru. Bardzo potrzebujemy Twojego Słowa, Panie. Amen. Usiądźmy. Dzieci, zapraszamy do budynku dworu na zajęcia szkółki niedzielnej, a brata Gabriela zapraszamy za kazalnicę.
Czy zdarzyło nam się kiedyś błądzić, bądź zabłądzić w różnych okolicznościach w naszym życiu? Myślę, że to pytanie retoryczne, tak? I każdy chyba, kto nawet niezbyt długo żyje, to już doświadczył tego, że błądził, że zabłądził w różnych okolicznościach. Ja takich momentów i sytuacji w moim życiu miałem bardzo wiele, ale ta, która jak w taki szczególny sposób utkwiła gdzieś tam też i w mojej pamięci, jest związana z naszym, mam na myśli moją rodzinę, wyjazdem do Londynu. To był w ogóle taki wyjątkowy czas. Moje gdzieś tam podróże za granicę polegały na tym, że mieszkając w Świnoujściu z wózkiem, kiedy nasze dzieci były małe, albo rowerem jechałem do Albeku, a to było 2 kilometry od granicy, zaraz za Świnoujściem, na zakupy. I na tym polegały moje wyprawy za granicę. I któregoś momentu tak się złożyło, że zostaliśmy zaproszeni na ślub naszej siostry ze Świnoujścia, która wychodziła za mąż za człowieka z Ukrainy, ale poznali się w Londynie i tam w Londynie był ten ślub. Więc oni nas zaprosili i my zdecydowaliśmy, że pojedziemy samochodem do Londynu. A jak powiedziałem wcześniej, moje doświadczenia polegały tylko na rowerem albo pieszo, albo z wózkiem 2 kilometry do Albeku na zakupy do Aldiego. I na tym polegała moje doświadczenie, jeśli chodzi o podróże zagraniczne. No i pojechaliśmy. I kiedy okazało się, że muszę sam dotrzeć na miejsce, wiecie, no byliśmy około chyba 4 czy 5 nad ranem już tam w Dover, zjechaliśmy później do Londynu i byłem koło chyba, nie wiem, nie pamiętam, to była wczesna godzina rano, około 6 w Londynie. No i teraz, żeby dotrzeć tam pod wskazany adres, adres mieliśmy na zaproszeniu, ale nic poza tym. I no już można wiele opowiadać, ale wiecie, pytamy pierwszej osoby, naszym jeszcze bardzo nieudolnym językiem angielskim, naszą znajomością bardzo kiepską. I ta osoba napotkana, ona powiedziała, że ona nie ma pojęcia, gdzie to jest, ale życzy nam, żebyśmy tam dotarli. Więc chociaż, wiecie, takie ciepłe słowo mogliśmy usłyszeć. No i już skracając, wiecie, bo to długo trwało, po 7 godzinach jeżdżenia po tym mieście okazało się, że mam jeszcze 80 km do tej dzielnicy, do której jadę. I wtedy to w ogóle już byłem bardzo ciężko podłamany. Mało kto wiedział, gdzie to jest. No, w końcu nam ktoś poradził. No i chyba dopiero o godzinie gdzieś tam 17 czy 18, w sumie prawie 12 godzin nam to zajęło, żeby dotrzeć na miejsce. Ja nie byłem świadom, że to jest tak wielkie miasto. Nie? Taka obwodnica wokół miasta ma 300 km. Nie mając żadnego doświadczenia, błądziłem naprawdę okrutnie. I czasami wjeżdżałem kilka razy gdzieś tam pod prąd, już miałem takie myśli, no, bardzo okrutne wobec siebie, dlaczego tak jest, że w końcu czasami się w kółko kręcę. Ludzie byli bardzo uprzejmi i bardzo życzliwi i chyba to też pomogło jakoś nam przetrwać. Wiecie, ale no, pytam ludzi i ludzie nie wiedzą. Ja sam próbuję i tam nie potrafię, pogubiłem się. I kiedy tak później myślałem o tym, co było powodem, co było przyczyną tego, że się pogubiłem, oczywiście mógłbym zwalać na to, że ta rodzina, która nas zaprosiła, miała niby tam wyjść, miała nas gdzieś tam odebrać, ale nie mogli. Ale tak naprawdę, wiecie, to moja wina. Bo ja się łudziłem, bo ja myślałem, że sobie dam radę. Moje założenia wyjściowe były takie, no że co, no ja nie dam rady. Byłem na tyle jakoś, nie wiem, też naiwny i łudziłem się, że dam sobie radę. Nie mając nawet żadnego przewodnika, pytałem osoby, które nie wiedziały i tak się stało, jak się stało, że tyle godzin błądziliśmy. A ślub był dopiero 2 dni potem, więc udało nam się zdążyć. Bo gdyby to było tego dnia, to byśmy pewno nie zdążyli. To było chyba we czwartek, a w sobotę był dopiero ślub.
Zwiedzałeś ten Londyn.
Tak, tak, zwiedzałem Londyn. Tak. Dobrze, że moja żona była na tyle też zapobiegliwa, że zatroszczyła się o wszystkie potrzebne rzeczy. Mieliśmy naprawdę wikt, dzieci miały opierunek, spały w tym samochodzie, bo jeszcze na tyle były małe, że się mieściły we dwójkę na tylnej kanapie. Więc wiecie, moje błędne założenia i moja pewność siebie w jakimś stopniu, a również naiwność spowodowały to, że błądziłem. I mam świadomość, że tak to w życiu jest, że człowiek mając no, jak najlepsze nastawienie, oczekiwania, motywacje, gubi się i błądzi. Więc ważna jest tutaj ta podstawa i to, na czym ja opieram moją jakąś, nie wiem, pewność, czy tego, że to, że spodziewam się, że dotrę, że znajdę, że jestem na właściwej drodze. I chciałbym dzisiaj taką historię, którą myślę, że też doskonale znamy, przeczytać i też kilkoma refleksjami, myślami podzielić się z tej historii, ale też później przeczytać sporo fragmentów Słowa Bożego, bo wierzę, że najlepiej będzie mogło pewną prawdę nam przekazać samo Słowo Boże. Ja trochę jestem nie za bardzo odpowiedni, żeby przekazywać w taki właściwy sposób tą prawdę Bożego Słowa. Niech Słowo Boże samo dzisiaj do nas przemówi. Historia jest zapisana w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od 23 wersetu przeczytam Mateusz 22, od 23. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci. I pierwszy, pojąwszy żonę, umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z tych 7 żon będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając, rzekł im: Błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewał się nad nauką jego. Oto historia, która zawiera w sobie wiele pytań. Tutaj są stawiane pytania, padają odpowiedzi. I widzimy, że tymi, którzy zadają pytanie jako pierwsi, są saduceusze. Myślę, że ci, którzy czytają Słowo Boże, wiedzą, kim byli saduceusze. No, nazwa prawdopodobnie pochodzi od Sadoka, który za czasów Dawida był kapłanem. To też się wywodzi z pewnej obietnicy, która zapisana jest w księdze Ezechiela w 44 rozdziale 15 wersecie, dotycząca też właśnie tego kapłaństwa czy arcykapłaństwa również Sadoka czy też jego potomków. Było to stronnictwo, może nawet bardziej polityczne niż religijne, i wiemy, że saduceusze również w związku z tym, co wcześniej wspomniałem, i to jest w księdze Samuela w 20 rozdziale 25 wersecie, gdzie właśnie było powiedziane, że Sadok miał być też kapłanem tam przez Dawida wyznaczonym właśnie z linii Eleazara, oni byli arcykapłanami. Między innymi Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 17 werset mówi o tym: wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością. To jest historia, jak Piotr z Janem zostali przed Radę Najwyższą postawieni. Było im powiedziane, żeby nie nauczać w imieniu Jezusa. I w tych czasach, kiedy Pan Jezus tutaj, o którym tej historii czytamy, saduceusze byli związani z Sanhedrynem, byli związani ze świątynią, ze służbą kapłańską, arcykapłańską. Ale to też to, co wiem o saduceuszach, to oni byli sceptyczni co do zmartwychwstania, co do aniołów i co do duchów. I o tym też czytamy w 23 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tutaj tylko nadmienię, żeby tak jakaś informacja co do saduceuszów jeszcze była pełniejsza. Oczywiście też to wynika z Pisma Świętego. 23 rozdział i 8 werset Dzieje Apostolskie mówią: Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. I tą wiedzę też apostoł Paweł wykorzystał, żeby też i ratować siebie, kiedy przed radą był postawiony i tam już chcieli z nim robić porządek, więc on się od tego odwołał do nadziei Izraela, do zmartwychwstania, wiedząc, że tam zasiadają właśnie w Radzie i saduceusze, i faryzeusze, a oni się ciągle spierali o te kwestie. Więc Paweł tego użył, wykorzystał, żeby w mądry sposób też uratować siebie. Tutaj mamy historię, która mówi o tym, że to właśnie saduceusze przystąpili do Pana Jezusa. Myślę, że oni również byli bardzo w tym momencie zadowoleni, bo wcześniejszy opis mówi o tym, że faryzeusze mówiąc krótko, z takiej ludzkiej perspektywy, dostali po nosie od Pana Jezusa, w cudzysłowie to mówię, chodziło o to, że faryzeusze, chcąc usidlić słowem Pana Jezusa, zapytali Go, czy trzeba płacić podatki. I o tym też kiedyś tutaj, jeszcze nie tutaj w Oliwie, mogłem też mówić. I myślę, że sadyceusze byli z tego faktu bardzo zadowoleni, że Pan Jezus pokazał faryzeuszom, że tak naprawdę się mylą, i pokazał, gdzie raki zimują, w tym po prostu zagiął ich intelektualnie i pokazał, że nie mają racji. I w tym dniu, wiecie, tego samego dnia, myślę, że sadyceusze byli podbudowani tym faktem, że oto ich przeciwnicy, tak, oni byli w opozycji. Chociaż jak czytamy w Ewangeliach, czasami występowali razem i to, co ich łączyło, to niechęć do Pana Jezusa. I to jest też, myślę, że ciekawe, że czasami bardzo przeciwni sobie ludzie, natury, obozy łączą się, czy wspólne jakieś stanowisko zajmują, ale tym, co ich łączy, to stanowisko wobec osoby Jezusa Chrystusa. I to tak jest, wiecie, że nas też łączy nasze stanowisko wobec osoby Jezusa Chrystusa. Możemy mieć ze sobą społeczność, bo w naszym życiu jest światłość, którą jest Jezus Chrystus. I jeśli w tej światłości chodzimy, to społeczność mamy ze sobą. To nas łączy. Ale też i jak przykład i Heroda, przykład i Piłata, oni byli też wrogami, ale połączyła ich niechęć do Jezusa Chrystusa. Podobnie jak te na dwóch biegunach stojące dwa stronnictwa, faryzeuszy i sadyceuszy, łączyła czasami niechęć wobec Pana Jezusa. I tutaj myślę, że sadyceusze byli tacy, wiecie, podbudowani, tak? Tym naszym przeciwnikom on teraz dał. I teraz my możemy trochę wypłynąć, no i przychodzą w tym samym dniu. I tu jest też, Mateusz zaznacza, że sadyceusze utrzymują to, że nie ma zmartwychwstania. I pytanie, które jest zadane, jest związane no z tym też, co jest napisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale. Tam możemy też to otworzyć, żeby też wiedzieć, czego dotyczy tutaj ta, mogę powiedzieć, publiczna debata, bo sadyceusze chcieli no, w taki publiczny sposób, myślę, że pokazać pewien brak logiki, pewien brak rozsądku w twierdzeniu związanym ze zmartwychwstaniem. W 25 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej od 5 wersetu czytamy o tym prawie małżeństw lewirackich i tu jest napisane tak: jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz, za obcego mężczyznę, jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie, pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Lecz jeżeli ten mężczyzna nie będzie chciał pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy miasta, do starszych i powie: mój szwagier wzbrania się podtrzymać imię swego brata w Izraelu, nie chce ożenić się ze mną bezdzietną wdową po swoim bracie. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Jeżeli on stanie i powie: nie chcę jej pojąć za żonę, to jego bratowa przystąpi do niego na oczach starszych, zdejmie mu z nogi jego sandał i plunie mu w twarz, a potem odezwie się i powie do niego: tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. I zostanie mu nadany w Izraelu przydomek, dom tego, któremu zdjęto sandał. I na podstawie tego prawa, tego przepisu, tutaj sadyceusze zadają pytanie Jezusowi związane z kwestią zmartwychwstania. I ta historia, ja kiedyś też pamiętam w czasie jakiegoś quizu biblijnego, jak byłem na obozie młodzieżowym, takie pytanie było w quizie: która z historii zapisanych w Ewangelii jest najprawdopodobniej wymyślona? I najprawdopodobniej ta historia, wiecie, ona jest wymyślona na potrzeby tego, żeby pokazać brak logiki w wierzeniu w zmartwychwstanie. A sadyceusze, skoro utrzymywali, że nie ma zmartwychwstania i często spierali się ze swoimi oponentami, faryzeuszami, którzy przytaczali jakieś tam fragmenty, wiecie, sadyceusze też budowali, oni byli tacy konserwatywni też w swoich poglądach, dla nich Słowem Bożym była tylko Tora, Pięcioksiąg. Wszystkie inne księgi niekoniecznie. faryzeusze przykładali też wagę do innych ksiąg, też do tradycji takiej, która nie była spisana, a saduceusze nie. I oni, no gdzie jest napisane na temat zmartwychwstania? W 5 księgach mojżeszowych. I oni uważali, że na tej podstawie mogą wykazać się, wiecie, też pewnym, no, takim cynizmem, bo w tym pytaniu, w tej całej historii oni chcą pokazać, to jest nielogiczne, to jest niezasadne w ogóle myślenie, że można żyć jeszcze raz po swojej śmierci. I ta historia, no to tak, no to którego teraz ona będzie żoną, jak miała 7 mężów, jak zmartwychwstaną? Chcieli wykazać się swoim takim racjonalnym i pewną myśleniem, pewną dedukcją, no, opartą na logice, żeby pokazać, że to tak naprawdę jest bezpodstawne. I co Pan Jezus odpowiada? I Pan Jezus mówi do nich: błądzicie, nie znając Pism. Czyli ja myślę, że chyba to saduceuszy dosyć mocno dotknęło. Oni nie znają Pism? Wszak to też i z tego grona wywodzili się zakonoznawcy, uczeni w Piśmie. No oni i faryzeusze również byli dosyć głęboko osadzeni w znajomości Pism. Myślę, że to ich dosyć mocno dotknęło, wiecie, no jeżeli... I oni mając taką postawę pewności siebie, słuszności swoich racji, tego, że to, co oni utrzymują, że zmartwychwstania nie ma, jest jak najbardziej zasadne. I to jest w ich przekonaniu oparte o to, że oni znają pięcioksiąg, znają prawo, znają zakon. Na podstawie tego wysnuli to, że zmartwychwstania nie ma. Więc mają takie założenia, takie mniemanie i Pan Jezus do nich mówi: wy dajecie się zwodzić, błądzicie, gdzieś tam się zagubiliście, bo nie znacie Pism. Myślę, że to było dla nich dosyć takie nieprzyjemne. Jeśli człowiek jest przekonany, że ma rację, że ma słuszność, że ma pewną podbudowę do tego, aby uznawać tą czy inną zasadę, a tutaj słyszę, jest takie wiadro wody na głowę, że ty nie znasz Pisma. No to kto ma znać, jak nie ja? Jak to było też ich jakby, wiecie, oni w zawodowy sposób, tak, zajmowali się Słowem i musieli to Słowo znać. Oni nie byli amatorami. No będąc kapłanami, czy arcykapłanami, czy w tym świątynnym towarzystwie przebywali, tam wszystko było, cała funkcjonowanie świątyni miało być zbudowane na tych zasadach, które są opisane w prawie mojżeszowym. No to kto miał znać, jak nie oni? Oni, że tak powiem, zawodowo byli do tego przygotowani. I Pan Jezus mówi: błądzicie, nie znając Pism. Z czego wynikało to, że oni błądzili? Więc faryzeusze mieli dwa fałszywe założenia. Saduceusze, przepraszam. Dwa fałszywe założenia. Pierwsze polegało na tym, że oni przyjmowali to, że świat, do którego prowadzi zmartwychwstanie, jest zwykłą kontynuacją tego ziemskiego życia. Skoro tutaj ktoś ożenił się, czy miał żonę, czy takie, czy inne jakieś tutaj zobowiązania, to w przyszłym życiu będzie zwykła kontynuacja, że tam będzie tak samo, tylko trochę inaczej. Tam będzie tak samo jak tu, tylko troszeczkę inaczej. Więc oni mieli takie założenia, no to ja to wnioskuję z tego, z tej historii. No, no którego żoną ona będzie, skoro wszyscy 7 braci mieli ją za żonę. Więc oni zakładali to, że zmartwychwstanie i świat, do którego prowadzi zmartwychwstanie, jest zwykłą kontynuacją naszego życia i to małżeństwo zawarte tutaj na ziemi będzie kontynuowane tam kiedyś w tym innym świecie. Oczywiście, że tak nie jest. I jakbyśmy jeszcze tą historię mogli przeczytać, bo to jest też ciekawe, że wszystkie Ewangelie synoptyczne i Marka i Łukasza opisują tą historię. I ten moment, kiedy są zadane pytania i kiedy jest wyjaśniane to, z czym związane jest zmartwychwstanie, wierzę, że niezwykle to jest ważne. Skoro trzej ewangeliści tą historię zawarli w Ewangeliach. I tam, gdybyśmy czytali, to też jeszcze w Marku i w Łukaszu jest mowa o tym właśnie, że jeszcze to też w troszeczkę innych słowach, że będą jak aniołowie i ani za mąż ani nie będą wychodzić, ani żenić się, będą jak aniołowie w niebie. Że rzeczywistość, do której prowadzi zmartwychwstanie, nie jest kontynuacją tego tutaj ziemskiego życia i tych pewnych zobowiązań czy działań, które tu człowiek podejmuje. To nie będzie tam kontynuowane. Tam będzie inaczej. Tam nie będzie tak jak tu. Oni zakładali, że tam jest ciąg, dalsza kontynuacja tego, co jest tutaj. Tu to tu, a tam to tam. To jedno założenie. A drugie założenie przyjmowało to, że związek, jaki Bóg zawiera z człowiekiem, jest związkiem tymczasowym. Mieli świadomość, że Bóg zawierał pewne związki z ludźmi. W historii oni o tym czytali, między innymi w tym właśnie Pięcioksięgu. I myśleli, bo też z tych założeń to wynika, że te związki, które Bóg zawiera z człowiekiem, są tylko na czas życia człowieka na ziemi. I to jest kolejne błędne założenie. I Pan Jezus tutaj, odpowiadając im, mówi o tym, że związki, które Bóg zawiera z człowiekiem, są związkami wiecznymi. I to wynika z natury Boga, bo Bóg jest wieczny. Wiele wieków upłynęło, wiele czasu od tego, kiedy Bóg zawarł pewien związek, przymierze z Abrahamem. A potem, i to jest w II Księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale, na początku, kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, to co mu powiedział? Ja jestem Bogiem ojców twoich, Abrahama, Izaaka, Jakuba. I później mówi, jestem, który jestem. Bóg jest Bogiem wiecznym. Dla Niego nie ma czegoś, co jest tymczasowe czy teraźniejsze i później traci swoją jakby skuteczność. Bóg jest Bogiem wiecznym, a wieczność nie może się charakteryzować przemijalnością, czymś, co przemija, czymś, co jest tymczasowe, czymś, co jest tylko chwilowe. I Pan Jezus, mówiąc o tym, ja myślę, że czytałem też trochę o tym, z czego mogła wynikać taka pewność siebie saduceuszy. Wiecie, no, czytałem o tym, że jak były prowadzone jakieś tam właśnie debaty i rozmowy faryzeuszów, saduceuszami na temat zmartwychwstania, to faryzeusze używali różnych, czasami bardzo pokrętnych argumentów na to, żeby udokumentować, że zmartwychwstanie jest jak najbardziej biblijną, że tak powiem, teorią. A saduceusze nie byli, dla nich to było nieprzekonywujące, oni nie byli w stanie tych argumentów przyjmować. I ten argument, który Pan Jezus przytoczył z samego początku spotkania Boga z Mojżeszem, musiał być dla nich szokujący, bo do tej pory oni nigdy takiego argumentu nie usłyszeli. Tu jest powiedziane, to lud, który na tym się zdumiewał, wiecie, zaskoczenie, zdumienie jest chyba najlepszą formą przyswojenia sobie, przyjęcia pewnej nauki. Ja kiedyś czytałem o tym, podobno człowiek się uczy najszybciej poprzez zaskoczenie. Czyli zaskoczeni nagle, to głęboko gdzieś tam zapadnie w naszej pamięci i świadomości. I kiedy czytamy tą historię w Ewangelii Marka, to tutaj jest też o tym wspomniane, ale też w Ewangelii jeszcze też Łukasza w 20 rozdziale i 40 werset powiedziane jest, gdyż już nie odważyli się pytać go o cokolwiek. Wiecie, jak wcześniej przychodzą i zadają te pytania, będąc pewni tego, na podbudowie wcześniejszych debat z faryzeuszami, że nikt nie był w stanie ich argumentu, wiecie, pokonać. I teraz też, wiecie, pewni siebie, z takim nawet trochę cynizmem. Ta historia, kobieta, siedmiu braci, siedmiu, to takie aż się wydaje mało prawdopodobne, tak, że siedmiu facetów w jednym domu i wszyscy mieli tą samą kobietę za żonę. Pewni siebie, nawet chcą trochę ośmieszyć, wiecie, wystawić na pewne takie pośmiewisko Pana Jezusa i kwestie zmartwychwstania. I nagle słyszą takie argumenty, które, jak tu jest powiedziane, zaskakują, zdumiewają i powodują to, jak Łukasz pisze, już nie odważyli się go o cokolwiek pytać. Wiecie, saduceusze byli pewni, że nie podzielą losu faryzeuszy, którzy przed chwilą otrzymali taki argument odnośnie płacenia podatków, że zamknięto im usta. I taka sama sytuacja spotyka teraz saduceuszy, że im też usta zostały zamknięte. A byli tacy pewni siebie i z takim, wiecie, no nastawieniem ośmieszenia idei zmartwychwstania. I Pan Jezus używa się tego argumentu, którego oni pewno nigdy nie brali pod uwagę. I to jest sam początek, pierwsze spotkanie Mojżesza z Bogiem, kiedy on zobaczył, będąc tam na pustyni, ten krzak gorejący, płonący, podszedł, aby zobaczyć i słyszy, aby zdjął sandały ze swoich nóg, bo miejsce, w którym stoi, to jest święta ziemia. I Bóg mówi, ja jestem Bogiem twoich ojców, Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg mówi, związki, które ja nawiązuję z człowiekiem, są nieprzemijające, są wieczne, bo ja jestem Bogiem wiecznym. Dla mnie wszyscy są żywi. Dla mnie nie ma czegoś takiego, że kończy się czas egzystencji i jest niebyt i nicość. Taki argument, który spowodował zadziwienie tych ludzi, wiecie, w tej publicznej debacie i zostały zamknięte usta saduceuszom. Podobnie jak chwilę wcześniej faryzeuszom. I Pan Jezus jeszcze, jakbyśmy też tą historię, bo ja taką troszeczkę no, też śledziłem równolegle w tych trzech Ewangeliach. W Ewangelii Łukasza czytamy jeszcze o tym w 20 rozdziale, że Pan Jezus najpierw, wiecie, jakby był w takiej defensywie, tak? On przyjmuje ten atak ośmieszający saduceuszy, to pytanie, no i co? Czyją żoną ona będzie? Pan Jezus odpowiada i później przechodzi jakby do defensywy. To w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale jest powiedziane od 31 wersetu. Rzekł więc do nich, jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawidowym. Sam Dawid bowiem powiada w księdze psalmów, rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nóżkiem stóp twoich. Dawid więc nazywa go Panem, jakże więc jest jego synem? I Pan Jezus, wiecie, najpierw przyjmuje, tak, a teraz zaczyna, okej, okay, a teraz ja was zapytam, jak to jest? Czyim synem jest Mesjasz? Tak? I oni mówią, no, że Dawidowym. No to wasza logika, jak tutaj teraz ma zastosowanie? Czy Dawid? Wiecie, w tej kulturze nigdy w życiu żaden ojciec swojego syna by nie nazwał Panem. Dałby się zabić chyba, ale nigdy by nie powiedział do syna, nazwałby go Panem, czy do swojego potomka. To nie w tej kulturze. U nas to też byłoby chyba trudne, jak ja bym mojego syna tak miał nazywać, ale w tamtej to było nie do pomyślenia. Poza tym, jaka tu jest logika, jeżeli idea zmartwychwstania czy wieczności jest zupełnie nielogiczna i niekonsekwentna, to dlaczego Dawid zwraca się do Mesjasza, jeżeli w ogóle jego by nie było? Jak nazywa go swoim panem w takim rzeczywistym trybie? Tutaj są pewne mechanizmy związane z tym, że nie ma czasu, że nie ma czegoś, co się kończy. To byłoby bez sensu. Jaki to miałoby w ogóle sens, jak tu Pan Jezus w tym pytaniu wracając się do tych saduceuszy, którzy tacy byli pewni i budowali swoją pewność na logice, na zdrowym rozsądku, to jaki to miałoby sens, gdyby Mesjasz nie istniał w czasach Dawida? Jak mógłby nazwać nieistniejącego Mesjasza swoim Panem? Jak mógłby być Mesjasz Panem nieistniejącego Dawida? To wszystko w myśl tego, jak saduceusze postrzegali kwestię zmartwychwstania i wieczności, nie trzyma się tutaj kupy. I Pan Jezus, zadając pytanie, pokazuje im, ile warta jest ich logika, ile warta jest ich dedukcja i zdrowy rozsądek. Mesjasz jest zarówno korzeniem i jest zarówno potomstwem Dawida. On był, on jest i on będzie. W księdze świętego Jana, już tak przeskoczę do ostatniej księgi, ostatniego rozdziału, 16 werset. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy. I to jest mowa o tej ciągłości, o preegzystencji, o tym, że on był, on jest i on będzie. I tutaj nie ma początku ani końca. On jest, wiecie, korzeń mówi o pewnej genezie, o powstaniu, o początku. Ród, potomstwo w kontekście tego, że on pochodził z tego rodu Dawida, ale on był zawsze. Dalej tutaj też i w tym, to jest psalm 110, psalm Dawidowy, psalm, który był psalmem mesjańskim i oni wiedzieli, że ten psalm mówi o nadejściu Mesjasza. Aż położę nieprzyjaciół moich pod nóżkiem stóp twoich, to rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej. Gdyby, tu też jest mowa, wiecie, to jest cały czas nawiązanie też do zmartwychwstania Pana Jezusa. Wcześniej tu jeszcze nie wspomniałem, była tam ta przypowieść o tych dzierżawcach winnicy. I kiedy w końcu ten właściciel posłał swojego syna, to go wieśniacy zabili. Pan Jezus tutaj w tych, wiecie, przypowieściach wcześniej, przed tą rozmową, tą debatą na temat zmartwychwstania, mówił o prawdzie związaną z tym, kim on jest, co go czeka. Mówił o swojej śmierci, mówił o zmartwychwstaniu i saduceusze i faryzeusze, oni wiedzieli, że przeciwko nim te słowa się zwracają. I być może też, wiecie, chcieli zatrzymać taką myśl w świadomości ludzi, zadają mu pytania, chcą ośmieszyć ideę zmartwychwstania. Ale Pan Jezus mówi o tym, że siądź po prawicy mojej, też odnosi się do tego, że gdyby cały czas siedział ten Chrystus, Mesjasz, po prawicy swojego Ojca, to po co by ojciec mówił siądź teraz? Czyli tu jest też idea, jeżeli chodzi już, wiecie, by tak trochę logicznie pewne rzeczy tutaj rozważamy, w myśli tego, że saduceusze też chcieli swoją logiką i swoim rozsądkiem podważyć ideę wieczności, ciągłości i zmartwychwstania. Więc gdyby tak było, żeby to była stała wartość, niezmienna, to by nie było słów siądź po prawicy mojej. Czyli Pan Jezus musiał, jako Mesjasz, z tego poziomu nieba zejść na ziemię. Po co? Aby dać się zabić. I po co? Aby zmartwychwstać. I znowu usiąść po prawicy swojego Ojca. Tu jest też ta idea i też takie może jeszcze na poparcie tego, to w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 28 wersecie czytamy, Pan Jezus mówi, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Więc musiał opuścić to miejsce, zejść, stać się człowiekiem, oddać życie, zmartwychwstać, aby znowu usiąść po prawicy swojego Ojca. W Hebrajczykach 10 rozdziale i 13 wersecie jest również ta prawda tutaj zawarta i tu jest powiedziane 12 i 13, lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. I cały czas to odniesienie, nawiązanie do psalmu mesjańskiego, 110, jest związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus o tym mówi również w tym kontekście logiki saduceuszy, że zmartwychwstania nie ma. Wiecie, ale tylko nie chodzi o samo zmartwychwstanie. Ale idzie o to, kim jest Jezus. Wiecie, bo jak zmartwychwstania nie ma, Jezus nie zmartwychwstał, to jesteśmy najbardziej pożałowania ludźmi godnymi w tym świecie. Zmartwychwstanie nie jest tylko dla samego przekonania i użycia argumentów, które zamkną komuś usta. Jaki my mamy dzisiaj dzień? I co my tu w ogóle robimy? Waskresienie dzisiaj. Dlaczego? Bo Jezus zmartwychwstał. Bo to sprawiło, że my wiemy, kim On jest. I że my wierzymy, że także dla nas jest nadzieja na zmartwychwstanie i na zupełnie inne życie niż tutaj. Tam nie będzie kontynuacji tego, co jest tutaj. Tam nie wejdzie nic, co jest związane z tym życiem, z tą rzeczywistością. Tam nie wejdzie nic nieczystego. Wiecie, to nie idzie tylko o to, żeby tutaj teraz mówić o logice, o pewnym argumentowaniu, o tym, że sadyceusze dostali takiego tutaj sztyka w nos, że po prostu usta im zostały zamknięte. Ale to jest pewna strategia. I ktoś za tym stoi, żeby ośmieszyć ideę zmartwychwstania, a tym samym pokazać, że Jezus nie jest Mesjaszem, że nie jest Zbawicielem, że nie jest Panem, że nie warto Go słuchać, że nie warto iść za Jego nauką, że nie warto naśladować Go. Wiecie, i ta idea, później kiedy czytamy 27 rozdział Ewangelii Mateusza, arcykapłan i jego otoczenie pochodziło z tego stronnictwa sadyceuszów. I co oni powiedzieli Piłatowi? Były takie ploty, że on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Zdaj nam straż, opieczętujemy ten kamień, żeby nie przyszli uczniowie, nie wykradli go i to gorsze, ostatnie kłamstwo będzie gorsze niż to pierwsze oszustwo. Oni cały czas w kategoriach oszustwa to przyjmowali. Mimo tego, że otrzymali taki argument, który zamknął im usta. I można komuś zamknąć usta, ale serce cały czas będzie w tym samym miejscu, zamknięte również. Wiecie, to co w tej historii też mnie zastanawia, oprócz tutaj tego pewnego tła związanego z logicznym przedstawieniem, czym jest zmartwychwstanie i z czym zmartwychwstanie jest związane. Wiecie, to jest, bo tutaj Pan Jezus mówi, że to są ostatnie dni Jego chodzenia po ziemi, On zbliża się do Jerozolimy, niedługo będzie wydany w ręce między innymi tych arcykapłanów. Odda swoje życie i po trzech dniach zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest, wiecie, fundamentem naszej wiary. Jest fundamentem tego, kim jest Jezus. Gdyby On nie zmartwychwstał, to wszystko to, co sobie mówił, byłoby jednym wielkim kłamstwem. Nie ma czegoś takiego w historii świata, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, to jest fundament naszej wiary. Co byśmy tutaj robili, gdyby On nie zmartwychwstał? To w ogóle przyjść i posłuchać muzyki i pobyć razem, no to możemy inne rzeczy robić razem. My wierzymy w to, że Jezus zmartwychwstał. Że poprzez zmartwychwstanie Bóg potwierdził to, kim On jest. Jedynym Mesjaszem, jedynym Zbawicielem, jedynym ratownikiem i tym, który może oczyścić Ciebie i mnie z naszych grzechów. Nie ma innego Mesjasza. Nikt nie złożył siebie w ofierze i nikt nie zmartwychwstał. Jego grób jest pusty, bo On żyje. Teraz poprawicie swojego Ojca, stawia się za nami, oręduje i czeka, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni pod nóżkiem Jego stopni. Tutaj jeszcze jest jedna kwestia, którą chciałbym też poruszyć, która mnie też zastanawia. Z czego wynikała ta pewność siebie? Z czego wynikało to nawet trochę ośmieszanie, czy takie cyniczne, pełne jakiegoś sarkazmu podejście do kwestii zmartwychwstania, tym samym do osoby Jezusa? Błądzenie było skutkiem nieznajomości Pisma. Wiecie, i to, że sadyceusze nie znali Pism, może nam się to wydaje, okej, bo oni tak czytali po swojemu, tak? Oni może mieli komentarz, który określał, jak oni mają rozumieć Pismo, tak? Czy my dzisiaj nie możemy się zagubić? Czy nie możemy się łudzić? Czy nie możemy zbłądzić? Możemy. Wiecie, ile jest czynników, które mogą powodować to, że będziemy błądzić? Że będziemy w podobnej sytuacji, jak ci sadyceusze, choć oni byli przekonani, że oni mają rację i że nic nie jest w stanie z tej ich racji ich wyprowadzić. Chciałbym kilkanaście fragmentów, jak powiedziałem na początku, Słowa Bożego, abyśmy posłuchali. Słowa, które mówi o prowadzeniu na manowce, o wprowadzaniu w błąd, o zwodzeniu, o byciu wprowadzanym w błąd. Słowo planao, które tutaj użył Pan Jezus odnośnie sadyceuszy. I po kolei w Nowym Testamencie pozwolę sobie te fragmenty odnaleźć, przeczytać, żeby to Słowo Boże zabrzmiało i żeby ono wykonało pracę w nas. Mateusz 18 rozdział, werset 12 i 13 mówi o owcach. Mówi o owcach, które planao, które zostały wprowadzone na manowce, które zabłądziły. 18 rozdział, werset 12 i 13 czytamy. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie pozostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli uda mu się ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tutaj trzy razy występuje to słowo w tych dwóch wersetach. Dalej w 22 rozdziale Mateusza, w wersecie 29, Pan Jezus mówi takie słowa, które tu już czytaliśmy. Dosyć już błądzicie, nie znając pism ani mocy Bożej. To, co tutaj czytaliśmy w odniesieniu do sadyceuszy. 24 rozdział też Mateusza, werset 4, 5 i dalej jeszcze. A Jezus odpowiadając, rzekł im, to mówi do swoich uczniów. Baczcie, żeby was kto nie zwiódł, nie sprowadził na manowce. Baczcie, abyście nie dali się wprowadzić w błąd, abyście nie zbłądzili. Pan Jezus mówi to do swoich uczniów. Wiecie, nie tylko owce i sadyceusze mają tendencję do tego, że mogą błądzić. Uczniowie Pana Jezusa byli przez Niego przestrzegani, aby uważać, aby baczyć. Werset 5. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. To samo słowo występuje. Ono jest różnie tłumaczone, ale czytam miejsca, w którym występuje słowo planao, które właśnie znaczy prowadzić na manowce, wprowadzić w błąd, zwodzić, błąkać się, być wprowadzanym w błąd, czy dać się zwieść. Werset 11. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Werset 24. Powstaną fałszywi prorocy, fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. O ile można, a o ile można, o ile wybrani pozwolą na to, jeśli nie znają pism i mocy Bożej. Ewangelia Marka, ten 12 rozdział, 24 werset, to już tutaj ta sama historia, którą czytaliśmy z Ewangelii Mateusza. Odpowiedział im Jezus, to jest też pytanie, tak? Bo to historia, mnóstwo pytań. Marek to tą prawdę, którą Pan Jezus powiedział do sadyceuszy, przedstawia w formie pytania. I Pan Jezus mówi, odpowiedział im Jezus, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Bożej? Czy nie dlatego błądzicie? Pan Jezus mówi, to jest pytanie, które sugeruje odpowiedź. Dlatego właśnie błądzi człowiek, bo nie zna pism ani mocy Bożej. 27 werset. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie. Błądzicie. 13 rozdział Ewangelii Marka, werset 5 i 6. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest, i wielu zwiodą. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, werset 8. I czytamy, on zaś rzekł, baczcie, aby się nie dać zmylić. To znowu takie słowo, ale to samo greckie słowo planeo występuje. Wiecie, można dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Można dać się zmylić. Ewangelia Jana, 7 rozdział, werset 12, i tu jest napisane, a wśród tłumów wiele mówiono o nim, jedni powiadali, dobry jest, inni zaś mówili, przeciwnie, przecież lud zwodzi. I to szokujące, tak mówili o kim? o Panu Jezusie. Ludzie mówili, że On jest zwodzicielem, że prowadzi ludzi na manowce. Nawet tak można myśleć. I nawet w tym dać się zwieść, żeby pozwolić na taką myśl i pomyśleć, że Jezus może być zwodzicielem. To również jest zwiedzenie. Podwójne jakby, tak? I 47 werset również o tym mówi. Wtedy odpowiedzieli faryzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Faryzeusze do swoich tam sług mówili, czy i wy daliście się zwieść, ale Jezusowi, Jego nauce. To są te dwa miejsca, które mówią, sugerują, że Pan Jezus może być tym, który zwodzi innych. Dalej, list apostoła Pawła. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 9. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, i tu jest to słowo użyte, planeo, ani chrzetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozputnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I tutaj jest, wiecie, kontekst, apostoł Paweł pisząc do kościoła w Koryncie, gdzie też było wiele złych rzeczy. I niektórzy uważali, że mogą sobie być w kościele i wierzyć w Pana Jezusa, ale niekoniecznie odwrócić się od swojego sposobu życia i funkcjonowania, pewnych przyjemności życiowych. I Paweł do nich pisze, nie łudźcie się, nie dajcie się zwieść. Wiecie, i teraz komu już dać się zwieść? Sobie samemu, swojej naturze. Mi jest tak dobrze, jak ja robię to i tamto, ale przecież chodzę, jestem w kościele, biorę udział w takich nabożeństwach. To już jest wszystko dobrze. Wiecie, człowiek może zewnętrznie być zwiedziony, wprowadzony na manowce, oszukany, ale od wewnątrz, sam siebie. Sadyceusze byli pewni siebie, uważali, że to, co oni myślą, takie, jakie mają argumenty, taka logika, ich intelekt, sprowadził ich na to, że byli na manowcach, że błądzili. Człowiek może się łudzić, może sam dawać się zwieść. Dlaczego tak jest? Między innymi w liście do Hebrajczyków, w 3 rozdziale, ten jeszcze werset przeskoczę, może inne jeszcze księgi, a zaraz wrócimy do tych pozostałych miejsc. W 3 rozdziale listu do Hebrajczyków, tutaj jest mowa, może kontekst od 7 wersetu przeczytam. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Zawsze ich planeo. To samo słowo. I teraz, co tu jest powiedziane? Serce człowieka może prowadzić mnie na manowce. Ja sam siebie, moje serce, wiecie, często w błąd wprowadzają mnie moje uczucia, moje emocje, moje przekonania, moja logika, mój rozsądek, moje doświadczenie, moja dojrzałość. Jakby tego nie nazywać, to mnie często wprowadza w błąd, na manowce. Jeśli nie znam Pisma. Wiecie, cały czas się odnoszę do tego, że tym, co powoduje, że zawsze jesteśmy na kursie, że nie będziemy oszukani, że nie damy się zwieść, jest znajomość Słowa i mocy Bożej. I wiesz, że to jest połączone ze sobą. Nie będziesz doświadczał Bożej mocy, jak nie będziesz znał Słowa. Znajomość Słowa, w moim przekonaniu, jest związana z okazywaniem posłuszeństwa temu Słowu. Bo jak ja znam Słowo, a nie okazuję posłuszeństwa temu Słowu, nie będę doświadczał Bożej mocy. Nie znam tego słowa. Bo ja wiem i znam, kiedy ja żyję, zachowuję, przestrzegam, wykonuję to słowo, o którym mówię, że wiem, że znam. I jak pewien człowiek kiedyś powiedział, nie martwi mnie to, czego nie rozumiem w Biblii. Martwi mnie to, co rozumiem. I co? To jest większy kłopot dla nas. Więc serce, moje serce może mnie prowadzić do tego zwiedzenia. Moja pewność siebie, bo ja, moje uczucia i emocje są tak niepewne. Mogą mnie zwieść. W liście do Koryntian, w 15 rozdziale, pierwszy do Koryntian, tu jest też kwestia właśnie, wiecie, zmartwychwstania. Ten cały 15 rozdział mówi o zmartwychwstaniu. To, co cytowałem, Paweł pisze, jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Paweł to pisze do Kościoła. I tu 12 wersja mówi, a jeśli o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? To jest wyraźna sugestia, wiecie, że w kościele w Koryncie byli ludzie, którzy również dali się zwieść, podobnie jak sadyceusze, którzy mówili, że zmartwychwstania nie ma, albo już się dokonało. No więc czy to nie jest przykład na to, że nie tylko sadyceusze błądzili i dali się zwieść w kwestii zmartwychwstania? W kościele w Koryncie byli tacy ludzie. I dlatego w tym 15 rozdziale, w wersecie 33 Paweł pisze: nie błądźcie, nie dawajcie się zwieść. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Tu jest kontekst zmartwychwstania. Wiecie, znowu prowadzenia dysput i używania argumentów, podobnie jak było z sadyceuszami, że zmartwychwstanie się dokonało, czy nie ma, czy w takim, czy innym wymiarze. Więc takie złe rozmowy psują dobre obyczaje i powodują, że też i sami jesteście zwiedzeni, błądzicie, i jeszcze innych będziecie prowadzić do tego, żeby błądzili. Liście do Galacjan, w 6 rozdziale i 7 werset apostoł Paweł pisze: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, a powiem, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Wiecie, i znowu tutaj jest kwestia tej prawdy. Jak znasz słowo, to wiesz, że Bóg jest sprawiedliwy i poniesiesz konsekwencje tego, co robisz, tego, jak żyjesz. Więc nie łudź się, nie błądź, że możesz sobie robić, co chcesz i że nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Paweł to pisze w kontekście pewnych napomnień do bracia. Zaczyna tak. Do kogo? No to do wierzących ludzi. Do kościoła w Galacji. Więc skoro jest wyraźna sugestia, że wierzący w Galacji mogą błądzić, mogą się łudzić, mogą inaczej myśleć o pewnych kwestiach, to my nie możemy? No możemy. To jest jakby w ludzkiej naturze, że możemy dać się zwieść, że możemy błądzić, że możemy się łudzić. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale i 13 wersecie, też Paweł tutaj pisze, używając tego słowa planeo: ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. I tu jest też ta prawda, że ci, którzy błądzą, mają tendencję, skłonność i potencjał, aby innych wprowadzać w błąd. Więc dlatego trzeba się trzymać z daleka od takich ludzi, którzy dlatego, że nie znają Pisma ani mocy Bożej, błądzą. Bo twoja relacja z takimi ludźmi jest zagrożona tym, że ty również będziesz wprowadzony w błąd. List Pawła do Tytusa, 3 rozdział i 3 werset: bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości, zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Paweł mówi, że my tacy byliśmy błądzący, bo nie znaliśmy Pism. A kiedy poznaliśmy Pismo i Ewangelię Pana Jezusa, to zaczął się nowy etap w naszym życiu, skończyło się błądzenie. Hebrajczyków już czytałem, 3 rozdział, 10 werset, jeszcze 5 rozdział i 2 werset. Tu jest znowu mowa też o człowieku jako o kapłanie. Mimo tego, że kapłan był też wyjątkową postacią, to nie był pozbawiony możliwości błądzenia. 5 rozdział, 2 werset: i mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Ludzie błądzą i wiecie, kapłan też błądzi. Bo to jest w naturze człowieka. Więc nie ma co polegać nawet na najbardziej jakim tam autorytatywnym kapłanie. Tylko na słowie. Tu mogę przejść do tego, kto jest tym słowem. Kto zna Pisma i moc Bożą? Jezus tylko. On jest sam słowem. On to słowo zna najlepiej. To do Niego trzeba przyjść i Jego pytać i na Nim polegać, abyśmy nie zbłądzili. Jeszcze list Jakuba. Jeszcze macie cierpliwość, żeby te słowa jeszcze w tym temacie wysłuchać. Jakuba 1,16, tu jest napisane: nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Chyba prościej już nie można. Skoro Jakub mówi, że bracia umiłowani jego troską o braci jest to wezwanie i napomnienie i ostrzeżenie. Możecie błądzić. Więc nie błądźcie. I dalej pisze o tym, wiecie, tu jest znowu kontekst związany z tym, z pokusą i z grzechem. Tutaj Jakub pisze, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. Tutaj jest, mówi, że niechaj nikt, gdy wstawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam kogo nie kusi. Więc wiecie, nawet w tym pojmowaniu siebie, swojej natury, możemy błądzić. Nie, to ja to jestem taki, że ja to tam przecież nie mogę nic złego zrobić, pomyśleć, ani narazić się na jakieś tam zło. Możesz. Nasza natura jest skazana grzechem. My jesteśmy przez własne pożądliwości kuszeni, nęceni. I to nas prowadzi do grzechu. Często zwalamy winę też na diabła. Oczywiście to on jest autorem i ojcem kłamstwa i grzechu, jakby od niego to się zaczęło, ale to my sami z siebie możemy ulec zwiedzeniu, bo nasza natura skażona grzechem może nas prowadzić na manowce. Dlatego Jakub pisze, nie błądźcie, nie myślcie o sobie nie wiadomo co, z pokorą, niżej głowy właśnie, nawet odnośnie tej kwestii, siebie samego. 5:19 też Jakuba. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. I znowu tu jest powiedziane, że ktoś spośród braci może zbłądzić. I tak się zdarza. Tak się zdarza. Wiecie, ale w tym też jest nadzieja dla nas, że Pan Jezus jest tym, który jest właśnie poszukiwaczem zagubionych owiec. Ze swojego stada. On wychodzi, zostawiając 99 i szuka zagubionych. I tutaj też jest mowa o tym, że bracia, że Kościół, że jedność Kościoła może do czegoś przyczyniać, żeby ci, którzy zgubili drogę, stracili ten, wiecie, kierunek, żeby mogli zostać przyprowadzeni. To Kościół, to bracia są od tego, aby pomóc w tym powrocie na właściwy tor. Kościół, dlatego jak coś się dzieje, nie unikaj Kościoła. Bądź otwarty na braci i na siostry. Oni ci mogą pomóc wrócić na właściwy tor. Z tego też nie będę, ja tak tylko, wiecie, hasło i fragmenty czytam, już nie będę tego jakoś tam komentował. 1:25. Tutaj apostoł Piotr pisze, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Znowu ta prawda i świadomość. Wiecie, Piotr też przypomina, ja byłem kiedyś zagubiony, ja błąkałem się i tylko przez pasterza i stróża mojej duszy zostałem odnaleziony. Ta świadomość, wierzę, też uczy pokory, że skoro kiedyś byłem zagubiony, to znowu się mogę zagubić. A jeżeli trzymam się tylko tego, który jest pasterzem i stróżem, to on da mi to poczucie bezpieczeństwa i będzie chronił mnie przed tym zagubieniem drogi. 2:15. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Tu jest kontekst ostrzeżenia przed fałszywymi nauczycielami. Pojawili się ludzie, którzy nauczali wierzących ludzi nieprawdy. Oni chcieli zwieść, bo sami byli zwiedzeni i chcieli również przywieść innych do jakichś tam pójścia na manowce. 1:8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Kolejna prawda dotycząca mnie. Ja sam siebie mogę zwodzić. Wiecie, ja się łudziłem, że ja sobie dam radę w Londynie. I tak się zwiodłem, że prawie cały dzień jeździliśmy. Sam siebie człowiek może zwodzić. Mówić, myśleć, zakładać, mniemać i być pewnym. Ja to żadnego grzechu nie popełnię. 1 Jana, jeszcze 2:26. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. I tutaj znowu jest mowa o ludziach, którzy podają wątpliwość ojca i syna, twierdzą, że Jezus nie przyszedł w ciele i tak dalej. Znowu fałszywe nauczanie w kościele, ale to miało na celu zwiedzenie ludzi, którzy byli wierzącymi. 3:7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. I ostatnia księga, kilka miejsc Księgi Objawienia. 2:20, tutaj list do zborów w Tiatyrze, tak dawno tutaj cytowany ten list. 20 werset mówi o Izabel. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi. Wiecie, sługi Boże dawały się zwieść tej nauczycielce prorokini, która była w kościele. To też niech będzie dla nas przestrogą, że sługi Boże dały się zwieść, to my też może się, bo to sługi to trochę może ludzie, którzy są już bardziej zaangażowani w służby, mają większe doświadczenie i nawet mądrość, tak? I predyspozycje, i uzdolnienia, i darowania, i dary, i dali się zwieść. 12 rozdział, 9 werset. Tutaj jest znowu w Księdze Objawienia mowa, skąd to w ogóle pochodzi. Kto jest autorem wszelkiego zwiedzenia, prowadzenia na manowce i tak dalej. 12 rozdział, 9 werset. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Od niego to wszystko pochodzi. 13 rozdział i 14 werset. Tu jest wizja dwóch zwierząt, też to jakby to wszystko od diabła pochodzące. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. 18 rozdział, 23 werset. Wiecie, idzie konsekwentnie do końca, już zostały 3 czy 4 miejsca i kończymy za chwileczkę. 18:23. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca, ani oblubienicy, gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody. Tutaj jest mowa o wielkim Babilonie, o tej wszetecznicy. To jak ktoś czyta, to wie, o czym Słowo Boże mówi. 20 rozdział, 3 werset. Znowu jest o szatanie. Wrzucił go do otchłani, anioł szczególny, i zamknął ją i położył ją pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Później 8 werset. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski. Wiecie, nawet w tym zgromadzeniu do boju przeciwko Izraelowi to będzie zwiedzenie diabelskie. I ostatni, 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I to jest ostatnie miejsce, które jest dla nas też nadzieją, że to źródło zwiedzenia, które jest w diable, zostanie definitywnie ukrócone, że tak powiem, i definitywnie unicestwione, dręczone na wieki wieków w jeziorze z ognia i siarki. Ale dopóki, zanim to nastąpi, to my musimy być świadomi tego, że możemy dać się zwieść. I niech ten przykład Sadyceuszów, który mówi, że logika, że dedukcja, że pewność siebie, że doświadczenie i mądrość, i znajomość, w cudzysłowie, zawodowa pisma, spowodowała to, że błądzili. I niech to nas zachęca, kochani, tylko Pan Jezus jest Słowem. On zna pisma i moc Bożą. Do Niego przychodźmy. Z Nim tą relację budujmy. Codziennie badajmy pisma, czy tak się rzeczy mają. To, co my słyszymy, to do nas dociera. Wiecie, nawet możemy błądzić w różnych obszarach naszego życia. Jeżeli nie znamy pisma, wierzę, że pismo może nam dać mądrość do tego, żeby umieć się poruszać w każdej dziedzinie naszego życia. Żeby wiedzieć, jak funkcjonować. I żeby doświadczać mocy Bożej. Znajomość pisma, posłuszeństwo pismu powoduje, że będziemy poznawać i doświadczać moc Bożą. I ja do tego was zachęcam i siebie też, bo środka Marysia jestem i daję się czasami błądzić i zwodzić różnym i sobie samemu, i moim założeniom, moim emocjom i uczuciom. Jesteśmy podatni na to. Więc ta prawda niech w nas zostanie. Błądzicie, bo nie znacie pisma ani mocy Bożej. Więc musimy to pismo znać, poznawać i doświadczać mocy Bożej, amen, aby nie zbłądzić. Amen. Powstanie do modlitwy. Bóg mi w nic jest bezpełny.
który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.